przerwy mają to do siebie, że są zawsze za krótkie, ale idziemy dalej. Chcemy sobie teraz powiedzieć: Eucharystia, jak wziąć więcej? Jak wziąć więcej z Eucharystii? Ten temat jest kontynuacją, czyli tak to potraktujmy, że mamy w pamięci to wszystko, co usłyszeliśmy wcześniej, co do kierunku. Kto idzie pierwszy? Albo inaczej, dokąd zmierzasz? Quo vadis? Krysiu, czy quo vadis Domina? I to pytanie próbujemy w sobie też przestawić odnośnie mszy świętej. Kochani, Eucharystia jest momentem zjednoczenia z Bogiem. I ta konferencja, żeby mówić w ogóle coś więcej o Eucharystii, to mówimy do ludzi nawróconych. I tę konferencję kieruje do ludzi nawróconych, czyli do takich osób, gdzie możemy szukać czegoś więcej w Eucharystii, ponieważ w Eucharystii uczestniczymy, karmimy się nią, doceniamy i tak dalej. Więc jest to nasza codzienność i chcę więcej. I zjednoczenie to jest bliskie spotkanie, które przemienia. Więc jest i bliskość, i przemiana. Dlatego, że spotkanie z miłością, jeśli spotykam się z miłością, jeśli dochodzi do spotkania miłości, to przemienia się serce. Coś się dzieje w człowieku. Nie ma spotkań miłości, wobec których przechodzi się obojętnie. Chyba, że nie było spotkania miłości. Bo na przykład było tylko spotkanie zewnętrzne. Tak może być. Eucharystia też może być spotkaniem, że jestem blisko, ale co do spotkania z miłością, to jest to spotkanie zewnętrzne. Czyli nie dochodzi do przemiany. I ta przemiana decyduje o mocy miłości, czy tego spotkania z miłością. Bo na Eucharystii blisko zawsze jesteśmy. Po prostu dlatego, że jestem, tak? Dlatego, że jestem przy Jezusie, to już jestem blisko. O tym zewnętrznym traktowaniu Eucharystii sobie za chwilę powiemy trochę więcej. Natomiast wymiar przemiany jest niesłychanie istotny, jeśli szukam w Eucharystii czegoś więcej. Bo nie znajdziemy w Eucharystii więcej Boga. Bo Bóg jest cały w Eucharystii zawsze. To jest obecność. Natomiast to, co może być więcej w Eucharystii, że ona mnie bardziej przemienia. To jest to szukanie więcej. Czyli spotkanie miłości jest bardziej wywierającym wpływ na mnie. I nad tym skupimy się trochę. W Eucharystii Bóg się jednoczy ze mną, czy ja się jednoczę z Bogiem? Dobrze. Co tu powiedzieć, prawda? Teraz po tych wszystkich. Powiem tak. Trochę szkoda, że słysząc to pytanie, ale zwróćcie uwagę na siebie teraz. Zadałem takie pytanie, tak? Czy w Eucharystii Bóg się jednoczy ze mną, czy ja z Bogiem? No, ale zobaczcie, co się z nami dzieje, że szukamy nie w sercu, tylko co będzie prawidłowe. No tak jest, niestety. I to jest to coś, co sprawia, że nie ma przemiany. Bo przemiana jest wtedy, jeśli dotykamy serca. A my mamy, ja nie mówię, że wy macie, my mamy coś takiego w sobie, że jest jakiś poziom takiego lęku przed błędem gdzieś, że ja nie powinienem błędu popełniać, nie mogę, że pytam się o poprawność, a nie o serce. A miłości nie ma przez poprawność. momencie, kiedy małżonkowie są wobec siebie poprawni, nie mówię ci tego, bo jestem poprawny, teraz, bo jestem poprawny, to na jakąś metę trochę, wiadomo, że kultury wymaga życie, tak, ale ono blokuje dostęp do serca. I to też jest z nami, że stajemy przed Bogiem i nie przyglądam się, co się we mnie dzieje, tylko jakby było poprawnie, żeby odpowiedzieć tym razem. W Eucharystii oczywiście jest wzajemnie, tak, że Bóg się przemienia dla nas i my się przemieniamy dla Boga. Przemieniam czy zmieniam, tak? Z mojej strony jest potrzebna przemiana, żeby móc Boga spotkać i z Boga strony jest potrzebna przemiana, abym ja mógł Go przyjąć jako człowiek. I to się dzieje obustronnie. Bóg się przemienia, żebym Go ogarnął. No, tak się przemienia. Żebym mógł Go ogarnąć. A człowiek się przemienia, aby być do Boga podobnym. Aby za Nim kroczyć. Bym stał się domem Boga. I gdzie się to, ta przemiana spotyka w Eucharystii? Ona się spotyka w tym, że w Eucharystii Pan Jezus jest mały. W tej małości tu następuje przemiana Boga i to jest coś, co w Eucharystii jest od początku niezmienne. Dobrze, żebyśmy o tym wiedzieli, że to, co mamy dzisiaj z Eucharystią, to, co dzisiaj jest w Eucharystii, to czy z liturgii, to prawie nic nie było 2000 lat temu za czasów Jezusa. Teraz jeden z taki biskup z Libanu nam przywiózł do Łodzi relikwie świętego Szarbela i odmówił w miejscu tam, gdzie one są złożone, modlitwę. I on powiedział w ten sposób. Muszę wam powiedzieć, jakie było skojarzenie nasze. On powiedział w ten sposób. Chcę w tym miejscu złożyć modlitwę, której nauczył nas Pan Jezus w języku, który jest matką wszystkich języków. Ja sobie pomyślałem, że po łacinie powie. Ale moje skojarzenie po prostu. A on po aramejsku powiedział. I czy tak mówił Pan Jezus? Tak, więc jakby już nawet forma języka, czy to wszystko było inaczej. No. To było inaczej. Oni leżeli, oni... My sobie dzisiaj stawiamy pytania, które nie mają nic wspólnego z tym, co Pan Jezus kiedyś. Tylko i robimy z nich jakiegoś bożka z tych pytań. Natomiast to, co jest niezmienne w całej liturgii, to są słowa, które Pan Jezus mówi, słowa przeistoczenia. I w tych słowach jest jedzcie. To jestem ja, to jest moje ciało i jedzcie. I te słowa pokazują, jak Bóg się zmniejsza. I możemy sobie, czyli pokazuje... Ja się tak zmniejszam, żeby się zmieścić do Twoich ust. Tak się zmniejszam. I to jest niezmienne. Tu nie ma pomysłu człowieka, tylko nawet jak sobie zrobimy hostię olbrzymią, żeby na hali sportowej je wszyscy widzieli, to potem ją i tak trzeba połamać. Nie da się inaczej. Czyli musimy zrobić coś, co się mieści w ustach. Tak musimy Boga połamać, obecnego pośród nas, żeby i takiego, jak chcesz Go przyjąć, to takiego musisz zobaczyć przed oczami. Nie ma innej drogi, tak? Bo Bóg to sprawił, że mamy takie usta, a nie inne, tak? Że usta są wielkości ust, a nie piekarnika. No i mamy i takie. I tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale to też pokazuje przemianę Boga, jak On się dla nas przemienia, żebym był przeze mnie, żebym mógł Go przyjąć. Ale pokazuje też to w ten sposób. Pokazuje, ja się dla Ciebie staję taki mały. I moja przemiana w Eucharystii jest z tym związana. Jeżeli się dokonuje przemiana, to jest zawsze za Jezusem. Nie jak mi się chce, tylko za Jezusem. Skoro On się staje mały, to Eucharystia, przemiana mnie w Eucharystii wiąże się, że ja się staję mały, a nie wielki. Nie wychodzę z Eucharystii wielki, tylko wychodzę z Eucharystii uniżony. Tak jestem dotknięty tą miłością. I teraz tu jest konflikt pomiędzy naszym pragnieniem Boga, a tym, jak się Bóg objawia. Bo my mamy pragnienie Boga wielkiego. Takie jest i tak, bo On jest wielki. Tak? I mamy, Panie, objawiaj się zawsze swojej wielkości. A On sam się przemienia dla nas, mówimy o Eucharystii, w małego, chodź za mną. Nie bądź inny, tylko chodź za mną. I to jest najtrudniejsze, myślę, w Eucharystii do przyjęcia. Zresztą, jak widzimy oprawę liturgiczną, to wszystko, co jest oprawą, to jest dobre, tak? Ale wszystko idzie w kierunku wielkości. Wszystko idzie w kierunku wielkości. Na szczęście tego, co jest, co się potem musi zmieścić w ustach, się powiększyć nie da. Na tyle, że możemy wszystko zrobić wielkie, ale tego się nie da. Bo i tak potem Kościoła nie trzeba potem skompresować czy coś, a Pana Jezusa trzeba zrobić do wielkości ust. I nie zmienimy tego, chyba że zmienimy słowa przeistoczenia. Czyli zmienimy to, jak się Bóg objawia. No i myślę, że wiele rzeczy, które są wielkie, czasem po prostu przeszkadzają nam w przyjęciu tego, jaki jest Bóg. Dobrze jest od czasu do czasu być na takiej mszy świętej, gdzie odprawia ją ksiądz taki wielki, taki bardzo staruszek, który jest taka sama msza święta. Tak samo Bóg przychodzi, ale wtedy msza obnaża, jeszcze jak jest na wózku, jak nie może żadnego gestu zrobić, jak z ledwością podnosi rękę do góry, jak mu ślina cieknie. To są, dla mnie to są Eucharystie, które sprowadzają wszystko. Pan Jezus pokazuje, tutaj przychodzę prawdziwy, w tej małości. I no, wszystkie jakieś rzeczy, które jesteśmy w stanie wymyśleć, które mnie są dobre, jeśli je rozumiemy. A jeśli ich nie rozumiemy, to często blokują nas, o tym zaraz będę mówił, blokują, żeby było spotkanie przemieniające. Spotkanie przemieniające. Czyli przemiana do maleńkości. Z Eucharystią może być tak, że idziemy na Eucharystię, co mówiłem, bez głodu albo bez chęci przemiany. Jak to się często zdarza, że jest jakaś Ewangelia albo ksiądz coś mówi, albo jesteśmy na jakiejś takiej sesji wydarzeniowej i tam właśnie coś jest i padają jakieś słowa. Ja tak patrzę, czasami tak żona tak patrzy, czy mąż na pewno słucha. Jest po prostu do niego. No. Czy on na pewno słucha? Znaczy nie śpi w tym momencie. I coś takiego niestety jest. Niestety. A potem znowu mąż patrzy, czy żona słucha na pewno. Tak? To nie jest przemiana. Przemiana jest zawsze ze mną. Zawsze ze mną. I możemy iść w takim kierunku, że idę na Eucharystię i wychodzę, czuję się lepszy. Czuję się lepszy. Nie nastąpiła przemiana, ale zaspokojenie potrzeby jakiejś takiej emocjonalnej, że jestem dobry, bo ja chodzę w niedzielę do kościoła. Tak? Natomiast przemiana jest, prawdziwa przemiana Eucharystii to jest taka, że wychodzę z kościoła zachwycony miłością Bożą, i powiem, doświadczam w sercu, ja tak nie potrafię kochać. Ale z Tobą, Panie Jezu, będę próbował. I to jest, czyli doświadczam swojej małości, ale wiem, że z Bogiem mogę wszystko. To jest kierunek przemiany. Wracam do domu, gdzie były spory. Nie umiem, Boże, tak jak Ty wymagasz, ale z Tobą będę próbował. Ty dajesz mi siłę. I ten kierunek przemiany to jest coś więcej. Coś więcej. Są też tak zwane zjednoczenia z Bogiem nieprzemieniające. Zjednoczenie tylko zewnętrzne, czyli jednoczę się z Bogiem, mówię amen, ale to mnie w ogóle nie przemienia, albo jeszcze bardziej nadmuchuje. Tak może być. Zjednoczenie w miłości, zjednoczenie tylko zewnętrzne, świat nazywa bardzo brutalnie, bo nazywa prostytucją. Jeżeli ktoś mówi o miłości i to jest tylko zewnętrzne, no, albo no, prostytucją, sportem, czy takie jakieś pochodne. Pismo Święte jest łagodniejsze, tak, bo mówi groby pobielane, twardego serca, gleba sucha, no, takie sformułowania. To są trochę łagodniejsze sformułowania niż prostytucja. Ale to jest sytuacja, kiedy ja wiem, że zewnętrznie mam wszystko ok. W kartotece wszystko się zgadza parafialne, jestem zaangażowany w parafii, w grupie, ksiądz się cieszy, że jestem i ma duży szacunek, ale jestem zewnętrznie. Przychodzę do kościoła i wychodzę identycznie. To było spotkanie nieprzemieniające, spotkanie miłości. Jestem w miłości i to jest tylko zewnętrzne. Takim, myślę, wyznacznikiem jest wchodzę i wychodzę taki sam. Wchodzę i wychodzę taki sam. I teraz będziemy sobie mówić, jak to zmienić. Jak to zmienić. I będziemy mówili o różnych rzeczach teraz już konkretnie w Eucharystii. Jak zmieniać to, że to jest nieprzemieniające, w to, że to przemienia. I od czego zacząć? Powiem wam, że moim zdaniem, nie wiem, czy najważniejsze, nie chcę tutaj jakoś robić gradacji, ale wszystko zaczyna się od wychodzenia, czy od drogi, czy od momentu, gdy się decyduje iść na Eucharystię, na mszę świętą. Czyli przygotowania do mszy świętej, które będzie, czy nie będzie, że ja jestem wcześniej 5 czy 10 minut, bo można nie być 5 minut wcześniej, a w drodze się przygotowywać. Ale że idę z głodem. Idę z głodem. Jeśli na przykład z Eucharystią, to dokąd zmierzasz, to dzisiaj bardzo wiele osób idzie na Eucharystię, bo chce. A mało osób idzie na Eucharystię, bo Jezus czeka. To jest inne myślenie. Idę, bo Jezus czeka na mnie. To jest tak, jakby idę do kogoś w gości, bo czekają, bo oczekują. Albo idę w gości, bo ja idę do nich. Nie wiem, czy czekają, ale może ich zaskoczę. Tak? I my dzisiaj idziemy do Jezusa, bo to ja podjąłem decyzję, że idę. I tak jest z reguły. Mało kto dzisiaj z ludzi wierzących wychodzi z kościoła, wychodzi z domu do kościoła z nastawieniem: Jezus tęskni za mną, teraz na mnie czeka. A to jest budowanie, tu się zaczyna coś bardzo ważnego, czyli przed wyjściem moje nastawienie, mój głód. I też w tym wychodzeniu to, że idę z konkretem. Widzę moją nieumiejętność kochania, bo mam się zbliżyć do miłości. Ja nie idę dlatego, że jest niedziela i jest prawo, że trzeba pójść w niedzielę, bo jak nie pójdę, to będzie grzech ciężki, dlatego muszę iść. No, są takie osoby, ale my mówimy o, powiedziałem, konferencja dla ludzi wierzących. Coś więcej z Eucharystii. Jeżeli się na tym będziemy zatrzymywać, że ja idę, bo obiecałem, że będę chodził codziennie albo kilka razy w tygodniu, postanowiliśmy we wspólnocie, czyli pod prawem idę, no to nie jest do miłości. Miłość to jest coś nieporównywalnie więcej niż prawo. Prawo daje jakieś granice, a my chcemy więcej. Więc idę dlatego, że serce moje tęskni. On czeka na mnie, a ja tęsknię za nim. Idę, bo nie umiem kochać, bo widzę, że sobie nie radzę z miłością, do której Bóg zaprasza. A jak go przyjmę, to to On mnie uzdolni do więcej. Mam ten konkret przed oczami. Dzisiaj w pracy nie dało się. Była ta osoba na spotkaniu modlitewnym, która mnie zawsze denerwuje, gdy ją widzę. Nie umiałem kochać. I Boże, teraz chcę na tej mszy świętej prosić Cię, uzdolnij mnie do większej miłości. Bo Ty to możesz. I dlatego o to Cię proszę. Pokaż mi, jak ją kochać, bo ja nie wiem jak. Jak Ty to robisz, Panie Jezu, że ją kochasz? Tak zadane pytanie to jest, dokąd zmierzasz? Jak Ty to robisz, Panie Jezu, że kochasz mojego męża? Albo teściową. Jak Ty to robisz, że można ją kochać? I taka rozmowa z Bogiem, ona da odpowiedzi, tylko właściwie zadane pytanie o wolę Bożą pokaże nam, będzie przemieniające. To jest tak, że jak przypomnijmy sobie swoją młodość, jak człowiek idzie na randkę, to przeżywa. I tak jest, no. Jak idę do kogoś, kogo kocham, to serce bije cały dzień inaczej. I idę na to spotkanie. I to jest, jeżeli czegoś takiego u siebie nie zauważamy odnośnie mszy świętej, to jest to do ożywienia. Nasza droga na mszę świętą jest do ożywienia. To są myśli, które są tym ogarnięte. Tak, wszystko na tym skoncentrowane gdzieś. I teraz nie dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że kocham, że serce się budzi. Bo wszystko tutaj jest związane z czymś żywym, a nie ja sobie teraz postanowię, że będę sobie z randką porównywał mszę świętą i mam się podobnie czuć. Tylko to wynika z serca. Dzisiaj mamy takie, bo msza święta to jest uczta miłości. To jest uczta miłości, o czym jeszcze popatrzymy na to na mszy świętej. Ale czy to nie jest tylko slogan? Czy to jest prawda, czy to jest slogan? Bo mówimy tak, poganie mają swoje uczty miłości. Oni mają tam te swoje, które to jest grzech i my tym gardzimy. To jest niedobre. A my mamy naszą ucztę miłości. Tak? I mówimy, tutaj jest prawdziwa miłość. Ale czy ta... Obiektywnie to jest prawdziwe. Obiektywnie, teologicznie to jest prawdziwe. Natomiast w praktyce może być tak, że tak samo jak poganie wychodzą ze swoich uczt miłości i nic się z nimi nie dzieje, to nie ma... jakby nie odbudowują sensu życia, nie odzyskują radości trwałej, tylko chwilową, to być może z nami jest tak samo. Że ja idę na ucztę miłości do Boga i tamty mi gardzi, a ta jest prawdziwa, ale ja też nie odzyskuję radości trwałej. To też jest tylko chwilowe. Wychodzę ze spotkania modlitewnego i mam takiego samego doła jak wcześniej. Wychodzę ze mszy świętej i się nic nie zmieniło. Może na chwilkę. Warto sobie zadać pytanie, czy to światło, czy ja o to stawiam Boga przed sobą i dbam o to, żeby On szedł przede mną. Czy tak przyjmuję Eucharystię? Ku temu zmierzam. Czy miłość mnie ogarnia, jak ją przeżywam? Naprawdę przyjmowanie Komunii Świętej tylko zewnętrzne. Ja teraz nie chcę mówić grzech, nie grzech, bo to nie jest ten kierunek, tylko chcę pokazać, że gardzimy tym, co robi świat, a może robimy dokładnie to samo z naszą miłością, którą jest Bóg. Tylko zewnętrzny. Tylko zewnętrzny. Kiedy widzimy, że nie dajemy rady nam przy świętej się być przy Bogu, no to prośmy o Ducha. Prośmy o Ducha, aby msza święta była naszym uzdrowieniem. Bo ja uzdrowienia potrzebuję. No i teraz przygotowanie omówiliśmy. Popatrzmy na początek mszy świętej. Na znak krzyża. Jak rozpoczynamy mszę świętą, to mówimy w imię krzyża. Mówimy w imię krzyża. W imię Trójcy Świętej, w imię krzyża. Czyli wszystko, co jest na mszy świętej, jest poznawaniem tego, co zrobił Pan Jezus na krzyżu. W imię krzyża. A jeżeli idę z nastawieniem na mszę świętą, czy moja modlitwa jest taka, w imię krzyża, a potem, Boże, tylko weź ten krzyż, żeby go nie było. Tak się bardzo często modlimy. Czyli nie bądź wola Twoja, tylko zewnętrznie zgadzam się z Kościołem. Okej? Okay? W imię krzyża. W imię. I zaczynam klękać, prosić, mówić. W imię Boże, nie chcę tu krzyża. Ja jestem mądrzejszy od Ciebie. Tutaj też nie może być krzyża. Tutaj za długo już czekam na nawrócenie dziecka. To jest za duży krzyż. Już oddal ten krzyż. Już to nie dla mnie. I tak dalej. Taka nasza modlitwa. To jest pytanie, czy Bóg może cokolwiek nas przemienić. Wracamy do pierwszej konferencji. Bo może być tak, że wszystkie przemiany, którym się poddaję, mieliśmy ostatnio przypowieść o wdowim groszu, że oddaję naprawdę dużo, tylko wszystko, co zbywa. A tego, co nie zbywa, w ogóle nie oddam, bo tego krzyża nie chcę nieść i nie zgadzam się, żeby nieść. Bo to jest wola Twoja Boża. Ty mnie nie interesujesz, że to jest Twoja wola. Ja się na to nie zgadzam. I tego wdowiego grosza nie oddam. Więc jeżeli mam taką postawę, to przemiany nie będzie. W miłości jest coś takiego, że nie ma słowa trochę. Nie ma słowa trochę. A Eucharystia jest ucztą miłości. I słowa trochę nie ma. Jak ktoś nie wierzy, że nie ma słowa trochę, można sobie zrobić teścik szybko. Mąż niech powie żonie, kocham cię trochę. Co kobieta wtedy usłyszy? Trochę. Czemu trochę? Tak. Czemu trochę? I tak jest z Bogiem. Czemu trochę? Nie ma czegoś takiego. Albo idę na Eucharystię, żeby mnie Pan Jezus ogarnął i przemienił, a jeżeli jest trochę, to nie ma nic. Ktoś, kto kocha trochę, ma nieustannie poczucie, Bóg mi zabiera, bo to trochę mu daje, a jemu się to nie podoba. I nie pomnaża, nieustannie mi zabiera. Dlatego samo przyjęcie znaku krzyża, jeśli byśmy zrobili tylko jedną rzecz na mszy świętej, uczciwie, że robię znak krzyża uczciwie na sobie i mówię w imię krzyża, teraz chcę wszystko, żeby prowadziło mnie Panie do tego zjednoczenia z Tobą, to może być takie uzdrowienie, tylko ten znak krzyża, takie uzdrowienie, że już jestem przemieniony. Rozpoczęła się Eucharystia, a już się wszystko dokonało we mnie. Bóg już, tak może być, tylko pozwolić gestom na to, że mnie wypełniają. Potem z mojej perspektywy kapłańskiej słowa Pan z Wami tam, to one mogą mieć różną formułę na początku mszy świętej. Ja to przeżywam jako zostawienie lęku. Jako zostawienie lęku Panu Bogu, że On chce na początku mszy świętej. Oczywiście to można różnie pokazywać. Natomiast to, że Bóg tu jest, że światło jest przed moimi oczami. Pan z Wami. On tu jest. Widzisz? W momencie, kiedy zaczynam to widzieć, to ja odzyskuję jakby wszystkie jakieś takie rzeczy, które mnie martwiły, obciążały. Nagle. Po prostu to jest tak, jak mąż powie, kocham cię, do żony. I to jest taki moment, naprawdę? Możesz powtórzyć? To jest to słowo, które rozbraja. Rozbraja w jednym momencie tylko dlatego, że to powiedział. I to Pan Jezus nam mówi na mszy świętej. Usłyszane, przyjęte sercem ma moc przemienić wszystko w nas. Daje to jako propozycję przeżywania, tak? Przeżywania Eucharystii. I ktoś powie, dobrze, to jeszcze należałoby teraz dodać liturgicznie, że ma takie znaczenie. Niech dodaje. Mówię o możliwości przeżywania sercem słów, które mają wielką moc. I do tego zachęcam, żeby z tego korzystać. Ksiądz, jak staje przed nami, gdy mówi Pan z Wami, to rozkłada ręce przygarniająco. To jest to przygarnięcie przez Chrystusa. Przyjdźcie obciążeni, utrudzeni, przygarnięcie. Dalej, dla mnie też taki bardzo ważny moment, to jest zjednoczenie z miłosierdziem. kiedy tutaj wolę te formuły krótsze, ale mówię znowu, są różne wrażliwości. Dzielę się czymś, co przeżywam często jako coś więcej w Eucharystii. I kiedy mogę powierzyć Bogu swoje słabości, a czasami tego nie robię, bo to nie jest tak, że mogę wam powiedzieć, zawsze mówię z perspektywy mnie, Eucharystię zawsze przemijają. Niestety marnuję dużo łaski. Ale w momencie, kiedy na początku mszy świętej zobaczę swoje słabości, czy nie stoję z pozycji Boże, ci w mojej wspólnocie zakonnej, mój przełożony, o co mu chodzi? Albo tam na kogoś innego, tylko popatrzę na siebie i zobaczę, to ja jestem grzesznikiem, to ja mówię konkretne rzeczy w konfesjonale, jak się spowiadam, i jak staję z tym, to staję w bezradności swojej przed Panem Bogiem. I moment bezradności, kiedy staje człowiek bezradny przed Bogiem, to moc Boża może działać. Najgorzej, jeśli idę do Pana Boga i to Bóg jest bezradny, a ja wiem wszystko. To jest najgorzej. To jest właśnie moja mądrość. A Panie, zmiłuj się nad nami, to jest przyznanie się do swojej bezradności. Można bardzo łatwo patrzeć, ile mamy mszy świętych, że ja nie jestem bezradny. Ja nie jestem bezradny. A czasami, jak odpowiadam za liturgię we wspólnocie, to już nie tylko, że bezradny, to już wszystko ogarniam. Wszystko ogarniam. I może być tak, że jest wszystko pięknie na zewnątrz, a wewnątrz jest po prostu jak cymbał brzmiący. I tyle się dzieje. Ten moment, Panie, zmiłuj się nad nami, jest też momentem, kiedy przestaje się koncentrować na złu. Bo to jest dzisiaj plaga ludzi wierzących. My dużo więcej mówimy o złu niż o Panu Jezusie. Mówimy o złu w pracy, mówimy o złu we wspólnocie, o złu w rodzinie. Mamy po prostu na ustach, opowiadamy złą nowinę, a nie dobrą nowinę. Łatwiej jest nam mówić o złu. Czyli krytykujemy media, które tak robią, a sami robimy to samo. My, ludzie wierzący, spotykają się kapłani na podsumowaniu dekanalnym i mówią o złu, które jest w parafiach. Spotykają się liderzy i mówią o złu, które jest w ich wspólnotach. No i tak po prostu to wygląda. I to jest gdzieś nasz dzisiaj problem, gdzie temu ulegamy. I moment, Panie, zmiłuj się nad nami, ten początek mszy świętej, jest, jeżeli go dobrze przeżyję, to zło, które widzę, być może niektóre nie zrobiłem go, ale ono jest przed moimi oczami. Nie Chrystus, ale to zło. Teraz, Panie Jezu, Tobie to proszę bardzo. Zatapiam w Twoim miłosierdziu. To wszystko, co się dzieje. I jeżeli tak mam takie Eucharystię, że tak podchodzę do tego momentu, zobaczcie, jeszcze nawet nie rozpoczęliśmy czytań, a jedna chwila powierzenia Bogu w prawdzie zaczyna być Eucharystia przemieniająca. Dokonuje się coś we mnie. Raz będzie to znak krzyża, raz Panie zmiłuj się nad nami, raz moment Pan z Wami. To już od nas zależy. Oby chociaż jeden taki moment był we całej Eucharystii, że wychodzę przemieniony, dotknięty. Oczywiście lepiej, jak jest więcej. To miłosierdzie to jest też zobaczenie Boga, że jest dobry. Zobaczenie Boga, że jest dobry, że On na mnie czekał, że się nie zniechęcił, że dalej mi ufa, że dalej, pomimo tego, że krążyłem gdzieś po świecie, to On zaprosił i czeka. I czeka sam. Dobry Ojciec. Dalej, jeśli chodzi o Słowo Boże, to jest ważny moment Eucharystii. I powiem wam znowu o sobie. Czymś innym jest zrobienie medytacji czy pomodlenie się słowem z dnia czy w ogóle i że ono ma jakiś oddźwięk we mnie. Natomiast ze Słowa Bożego dzielę się sobą tylko. Widzę, że gdy jest normalnie msza święta i naprawdę chcę coś wyciągnąć, to trzeba wziąć jedno zdanie. Jedno zdanie. Czasem zdanie psalmu, czasem Ewangelii, czasem pierwszego czytania, ale niech to będzie zdanie, które zapamiętuję jako Bóg coś mówi mi tym zdaniem. Bóg do czegoś zaprasza, Bóg przemienia tym zdaniem. I żeby pracowało chociaż trochę we mnie, coś mi Pan Jezus pokazuje. I to jest jakieś takie minimum, które można, ale gdy uczestniczymy we mszy świętej i no, po prostu jesteśmy, często tylko na tyle nas stać. Ale to już jest coś, że pozwalam Słowu, żeby mnie przemieniało. Dalej takim dla mnie znowu momentem, który przemienia i uzdrawia Bóg relacje do Kościoła, to jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary jest długie. Mało, jak ktoś nie studiował teologii, to mało z tego rozumie, bo tam każde słowo jest jakimś niuansem odnoszącym się do jakiejś herezji, która gdzieś kiedyś powstawała. A natomiast, gdy popatrzę duchowo na wyznanie wiary, czyli nie teologicznie, teraz co coś znaczy, to dla mnie wyznanie wiary jest odnowieniem przyjaźni z Kościołem. Że Kościół to daje, i trochę słucha się o tym Kościele, słucha się o jakichś błędach, o nadużyciach. I to jest moment, kiedy mówię, wierzę w to wszystko. Wierzę, przez kogo jest podawane, jak jest podawane. Wierzę w to. To następuje jakieś takie uzdrowienie. Bóg jest większy. Tak jak w moim życiu jest większy od mojego grzechu, tak jest większy w Kościele od grzechu ludzi ochrzczonych. Bóg jest od tego większy. Od liczby rozwodów, od lekceważenia, bierzmowania i tak. Jest większy od tego. I ja wierzę, jakby na nowo się jednoczę z Kościołem, któremu chcę być posłuszny. Tak to przeżywam. Trudnym momentem z reguły dla mnie jest, jeżeli chodzi o chcieć czegoś więcej, jest modlitwa prośby. Trudnym dlatego, że nie ma czasu w tej modlitwie, żebym zaangażował w to serce. I to mi to osobiście sprawia bardzo dużą trudność. Czasami sprawia trudność, żeby w ogóle zrozumieć intencję, która jest czytana. No i mam tutaj, ja osobiście mam z tym problem. Ale słuchając różnych intencji, jeśli nie jestem w stanie ich ogarnąć, to zamiast zostać tylko na poziomie zewnętrznym, bo można na poziomie zewnętrznym, czyli nie następuje przemiana, nie wiem o co proszę, ale mówię, wysłuchaj nas Panie. To jest lekceważenie oczywiście, gdyby ktoś w ten sposób, w domu, tam gdzie mamy relację miłości, żona cię o coś prosi i ty wiesz, że ona mówiąc nawet nie wie, już zapomniała co mówi, to tak po prostu czułbyś się zlekceważony. Tak? Czy mąż cię o coś prosi, prosił cię o trzy rzeczy i pytasz, a co, o co prosiłeś teraz? Wiesz co, nie pamiętam. To jest lekceważące. To jest aż przykre. No ale my tak traktujemy Boga. Jeżeli widzimy, że tak to rzeczywiście wygląda, być może warto coś w sercu Bogu powiedzieć w tym czasie. I powiedzieć mu o swojej rodzinie, za każdym razem jednak opowiadając i mówiąc, to także chcę Panie poznać Twoją wolę, bo chcę ją pełnić. I Ty jesteś miłością, Bóg jest miłością. Więc jak ta miłość, jak Ty się Panie w konkrecie przejawiasz w mojej rodzinie? Do czego Ty mnie zapraszasz? Czasem są też tak prośby zobaczcie, to jest coś takiego, że nawet w odnowie z tymi prośbami to jest mankament po prostu. Nawet w odnowie, czyli my wiemy, że jakby próbujemy serce w większości i nawet jak w odnowie podchodzimy do modlitwy wiernych, to to jak już wiem, że muszę ją powiedzieć albo przeczytać, to tę modlitwę z reguły tak budujemy, że ona jest znowu na takim poziomie formalności, że nie dotknie serca. Że jest ładnie wypowiedziana. Wszystko jest poprawnie, ślicznie i pięknie. Panie Jezu, tylko po prostu pogłaskaj. Bo jest tak ładnie. A czasami jest mówione spontanicznie, tak w takim czymś dużym, że też nie wiem, o co chodzi. Że jak już jest koniec, że wysłuchaj nas, Panie, to już po prostu nie jestem w stanie wyłapać, o co chodziło w tej modlitwie. Chyba chodziło o rodzinę. W sumie, że to było, od tego się zaczęło. I to mogę, więc jakby tylko mogę, Panie Boże, sercem, proszę Cię za te rodziny. Natomiast no, zwróćmy na to uwagę, żeby być człowiekiem, jeżeli chcę być duchowym, to bądź duchowym, nawet w momencie, kiedy wychodzisz do mikrofonu. Mogę mówić, nie mam jakichś tam terminów, że będzie później to. Dary to jest trudny moment na mszy świętej, dlatego że on zupełnie inaczej wygląda z perspektywy księdza, a inaczej z perspektywy wiernych. Dla was to jest czas tam szukania czegoś w portfelu, a w tym czasie dzieje się akcja liturgiczna przy ołtarzu, tak? Jeżeli siedzisz blisko, to masz szybko swoją część z głowy i możesz patrzeć, a jak nie, to nie. Więc są to inne. Natomiast dary, no przynajmniej ja mogę jako ksiądz je tak przeżywać, że daję coś na ołtarz, daję coś z siebie i to, co jest moje, jest niedoskonałe. I to mogę Panu Bogu dać. Właściwie oddać, i tyle dać, bo to, co daję, to Bogu oddaję. I tutaj jest, dla mnie to jest taki moment powierzenia obowiązków różnych, trudu, sytuacji, których nie rozumiem. Tam, gdzie coś mnie przerasta, ale gdzie też jakąś mam jakąś wdzięczność Panu Bogu za, że coś było dobrego. Tak jak wcześniej było powierzenie słabości, tak teraz powierzenie dobra. I to jest ten moment, kiedy mogę to Bogu oddać. Możemy się oczywiście skoncentrować na tym, który banknot wyjąć, czy którą monetę z portfelu, czy tę, co z tym robi i tak dalej. No, można tak. I to jest, znowu idziemy do czegoś zewnętrznego. Natomiast warto nie tracić momentu darów, bo to jest, kiedy coś kładę na ołtarzu. Coś z mojego życia. A to, co kładę na ołtarzu, to proszę o przemianę. Bóg to we mnie przemienił swoją miłość. Kładę na ołtarzu to, co chcę zanurzyć w krwi Chrystusa. Różne rzeczy są do zanurzenia. Po prostu chcę wyjąć z kielicha inne, dotknięte Bogiem. I to kładę na ołtarzu. Jakieś znaki zapytania. Czy prośba o odpowiedź w drodze, której nie rozumiem. Albo czekam na odpowiedź. Może na przykład na adoracji była taka sytuacja, no dobrze, Panie, dokąd zmierzasz, ja mam Cię pytać, no to powiedz mi, dokąd zmierzasz. Koniec adoracji. Nic nie powiedział. No. Chyba mu nie zależy, żebym znał odpowiedź. I jakoś nie miałem na to tak długo odpowiedzi, a tydzień temu były liderki wspólnoty ślub i się nagrywa, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć. Wytniecie. I była taka sytuacja, że stała ze swoim teściem już teraz na weselu. Stała obok. I ja do niej mówię: Marta, powiedz, czy nas pierwszy raz tato. I ona się rozpłakała. I ja wtedy skojarzyłem, że 15 lat już nie żyje jej ojciec. I ona 15 lat nie mówiła tato. To nie była sprawa, że ona nie ma trudność z powiedzeniem. Tylko zobaczyłem, że dotknąłem czegoś, co chciałem powiedzieć. Powiedz. I od razu mnie to odniosło, jak ja mówię do Boga, powiedz mi teraz. Jakby nie biorę pod uwagę, że Bóg też potrzebuje dobrego momentu, żeby coś powiedzieć, że on to jest na zawołanie. Ja tu nie zawsze się mogę otworzyć, bo ja jestem panem. więc nie zawsze. A Bóg to zawsze musi być otwarty, bo on musi teraz powiedzieć. To był taki, tydzień temu to było, a tak mnie to dotknęło. Myślę, że jakoś to jakby rozumiemy, chcemy na zawołanie, a się nie da. Nie da pewnych rzeczy, bo tak długo obrażałem, bo tak długo nie pytałem, bo tego pytania nie było. A teraz mów, bo ja teraz akurat myślę, po konferencji to mam kondycję teraz, żeby słuchać. Ja też tak w żarcie fajnie zobaczyłem, tutaj powiedz tato, a to wyszło jak wyszło. Dobrze, to jeżeli chodzi o dary, kiedy można oddać stres, brak sił, jakieś zobowiązania, no bo wszystko można Bogu powierzyć, zanurzyć w krwi Chrystusa, aby wyjść ze mszy świętej i zobaczyć to inne. Zobaczyć, jak Bóg to widzi. Jeśli chodzi o prefację, to jest ten moment przed klękaniem, przed Święty Święty, muszę wam powiedzieć, że nie mówię tego teraz, to traktujcie tę konferencję jako duchową, a nie jako liturgiczną. Ale myślę, że dla mnie jako księdza jest to trudny moment i podziwiam ludzi, którzy wtedy próbują słuchać i próbują coś zrozumieć z tego, co jest mówione. Teraz jak była, akurat miałem dwie msze o uzdrowienie w ubiegłą niedzielę Chrystusa Króla. Na pierwszej przeczytałem prefację, a na drugiej już nie byłem w stanie, bo tam było przez 2 minuty czytania jedno zdanie. Przez 2 minuty jedno zdanie. Cała prefacja to było jedno zdanie, chyba dziesiętnie złożone. I dla mnie jest to po prostu problem, że jak nie przeczytam jej wcześniej, ja nie wiem, co czytam. Próbuję dojść, ale oczywiście rozumiem wyrazy, tylko że one w całości, skoro mi czytającemu tak ciężko to wyłapać, to mówię, podziwiam ludzi, że albo gdzie oni teraz są myślami, tak, w tym momencie, ale może szykują się do Święty Święty, żeby dobrze zaśpiewać. Natomiast no oczywiście jak tam jest dziękczynienie, oddanie Bogu chwały i znowu ja mam taką zasadę, jak nie potrafię czegoś, tam akurat muszę czytać do końca i próbować coś podzielić, ale jeśli tylko nie mogę czegoś uchwycić, to uchwyć wyraz. Uchwyć wyraz. Bo to, że czegoś nie mogę uchwycić, to też jest potrzebne, żeby doświadczyć, że ja nie wszystko ogarniam. Nie udawaj, że ogarniasz. Tylko ja nie wszystko ogarniam. Weź wyraz na ten moment. I być może tym wyrazem będzie godne to i sprawiedliwe, żeby za wszystko dziękować. Być może. A ja nie dziękuję za trud na przykład. Dobra, idziemy jeszcze w tym patrzeniu. Jeszcze mam jedną karteczkę, więc jeszcze spróbujmy popatrzeć na moment przeistoczenia. Na tym momencie się skupimy dzisiaj na mszy świętej, na wieczerniku, na momencie przeistoczenia, co on jakby wyraża. Natomiast dla mnie najbardziej przemieniające jest wtedy, kiedy odnoszę, że to Pan Jezus, ciało wydane za was, za mnie. Uświadamiam sobie, jest ktoś, kto za mnie oddał życie i tego nie żałuję. Oddał za mnie życie i przeze mnie jeszcze został zabity i on do mnie przychodzi. I za każdym razem, gdy mam, jest ta chwila, że to są oczywiście msze święte, gdzie przeistoczenie po prostu przechodzi. Albo takie zmęczenie, albo takie rozkojarzenie, że się trzeba trzymać tekstu i koniec. Ale jeżeli wchodzę w te słowa, gdzieś Bóg na to daje łaskę, to jest moment wielkiego zrozumienia. Nie rozumiem Cię, Jezu. To jest ta przemiana. Nie rozumiem tego, co robisz, że oddajesz za mnie życie. Że tak kochasz. Ja tego nie ogarniam, ale Ty jesteś mądrzejszy, że warto było za mnie oddać życie. I przyjęcie tej mądrości Bożej, nie kłócenie się, że to ja, Panie, poświęcam się dla Ciebie, tylko przyjęcie, że On za mnie oddaje życie, ja chcę iść za Tobą. Ktokolwiek tego doświadczył, doświadczył chociaż raz w życiu zrozumienia tego, to, no to jest szczęśliwe. Nie rozumiem, jak uczniowie, którzy za chwilę uciekną, ale kiwam głową, że rozumiem. I daj mi teraz tym, czego doświadczam, że jak wyjdę z kościoła, jak pójdę do wspólnoty, jak będę na chodniku, to daj mi, żeby teraz ta Twoja śmierć za mnie uczyła mnie kochać, żebym też tak mógł kochać. To jest przemiana, która się we mnie dokonuje. Dobrze, na tym się jeszcze troszeczkę popatrzymy na to na mszy świętej. I jeszcze kilka rzeczy. Ten moment, kiedy powiem z perspektywy księdza. Jak podnoszę kielich i patenę i mówię przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze, chwała i tak dalej. To jest moment wywyższenia w dłoniach. Ja to doświadczam. Mogę swoimi rękoma wywyższać Boga. Ale tymi rękoma Bóg nie jest podnoszony lewarkiem, czy inaczej, moimi rękoma, którymi mogę napisać coś głupiego komuś, którymi mogę pogrozić komuś i zrobić coś złego, mogę zgrzeszyć, a mogę zrobić coś dobrego. I tymi rękoma Bóg jest wywyższony. On nic we mnie z mojego ciała nie przekreśla co do możliwości uwielbiania Go. Językiem, rękoma to jest najwięcej grzechów. Oczy, język, z naszych po prostu członków ciała, dłonie są tym narzędziem operacyjnym. Tak? Co robimy, to robimy rękoma. I tym, co jest grzech, tym jest też uwielbienie Boga. I Bóg tak przyjmuje swoją chwałę na mszy świętej. No taki jest. To jest. On się na to zgadza, tego chce Kościół. Jeżeli popatrzę tak na swoje usta, które to mówią, chwałę Boga, jeżeli popatrzę tak na swoje ręce, to potem, gdy przyjdzie do jakiegoś głupiego zachowania, to się rodzi opamiętanie, bo to spotkanie było przemieniające. To spotkanie. Na Ojcze Nasz to jest temat zupełnie tak szeroki, że tutaj zostawiam go. Myślę, że są czasami jakieś konferencje o Ojcze Nasz. Natomiast bardzo ważną jest modlitwa po Ojcze Nasz. Ten egzorcyzm, który jest po modlitwie Ojcze Nasz. Jest to jedyny egzorcyzm, który mówimy na ziemi w osobie Chrystusa. Ksiądz mówi, ksiądz na mszy świętej reprezentuje Chrystusa. Mówi, oto ciało moje. I to jest jedyny jedyny egzorcyzm, gdzie Pan Jezus sam mówi na ziemi. Zupełnie przez nas lekceważony. Zupełnie. Wszystkie inne poza mszą, to one są takie ciekawe i w ogóle. Natomiast ten, który mamy i którym uczestniczymy, który jest z mocą zostawienia wybaw od wszelkiego zła. Od wszelkiego zła. Tam postawić swoją rodzinę, tam postawić swoje złe słowa, swój grzech. I tu jest ten moment, kiedy jest modlitwa o wybawienie od tego wszystkiego, o pokój w sercu. Bardzo poważna modlitwa. I pierwszy raz ona mnie dotknęła, jak studiowałem we Francji. Tam byłem w Bazylice Sacré-Cœur, taki murzynek odprawiał mszę świętą. I on zaczął, jak mówił, wybaw nas Panie od wszelkiego zła i wymienił kilka rzeczy. Dołożył. Ja wtedy otworzyły mi się oczy, no, chociaż mówię, to nie jest... Teraz nie chcę mówić o poprawności, niepoprawności, bo to nie o to chodzi. Tylko otworzył mi oczy, że to jest ten moment, kiedy Bóg działa z mocą uwolnienia. tutaj działa z mocą uwolnienia. Jak on powiedział, od rozwodów, od pornografii, od powymieniał różne rzeczy. Ja go nie znałem wcześniej, nie wiem, kto to był. Tak, jakiś francuski ksiądz. Tylko to, co zrobił, otworzyło mi oczy. Teraz Chrystus modli się o uwolnienie. Nie egzorcysta, Chrystus. Chrystus, sam Chrystus tę modlitwę za mnie. Albo włożę tę modlitwę swoim sercem, moją rodzinę, moje słabości, moje lęki, albo po prostu kolejna formułka zewnętrzna, która przeszła. Czyli msza święta, która nie przemienia, nie przemieniająca, tylko zewnętrzna. Także tutaj na to wam kładę mocno tutaj jakby uczulam na to. Jeśli chcecie przemiany na mszy świętej, to jest moment zostawienia Bogu wielu rzeczy. Jakichś wspomnień, skojarzeń, rzeczy, które po prostu mamy. Dobrze, no są jeszcze jest parę tutaj różnych rzeczy. Skrócę to, żeby już była msza, ale powiem jeszcze o słowie o Komunii Świętej, ale komunia jest, dobrze, idziemy, a teraz przed Komunią Świętą. Tam jest coś bardzo ważnego, co mówimy i co niestety zrobiliśmy z tego w głowie, mówimy poprawnie, ale w głowie zrobiliśmy modlitwę nieprzemieniającą. Co my mówimy przed przyjęciem Komunii Świętej? Panie, nie jestem godzien. A jakie pytanie zadajemy sobie przed pójściem do komunii? Czy jestem godzien? To zrobiliśmy. Zadajemy sobie pytanie, czy jestem godzien, aby pójść. Niezależnie od tego, co mówimy na zewnątrz, to zabija spotkanie, czyli zabija to, co chodzi Bogu. Czyli czynimy z modlitwy modlitwę nieskuteczną, poprawną zewnętrznie. Zewnętrznie się wszystko zgadza. Panie, nie jestem godzien, aby przyjść. Ale wewnętrznie nie pytamy się, Panie, czy jestem głodny Ciebie? Czy jest we mnie głód wystarczający, żeby podejść do stołu? Tylko pytamy się, czy jestem godzien, żeby podejść do stołu. A na zewnątrz mówimy zupełnie co innego. I na to gdzieś kładę tutaj wam serce, ponieważ można po prostu obżerać się Eucharystią. Można się obżerać Eucharystią, że ona nie dotyka, w sensie, że nie przemienia mnie, ale to wynika z tego, że podchodzę nie oczekując przemiany, bo jestem godzien. A mam iść, nie jestem godzien. Nie zasługuję na to. To, co robisz, jest miłością, której nie ogarniam, nigdy nie ogarnę, ale Ty, Panie, tego chcesz. Ty tak się uniżyłeś. Ja chcę tak samo jak Ty. I za Tobą w tym samym uniżeniu nie rozumiem tego. Nie jestem, dlatego jestem niegodzien. Nie rozumiem tego, co czynisz. Ale Ty wzywasz, nawet nie tylko zapraszasz, jak ksiądz mówi, błogosławieni, wezwani na Jego ucztę. Idę, bo Ty wzywasz, bo po ludzku, gdyby to było z mojej ochoty, że ja idę do kościoła i teraz mam ochotę i do spowiedzi Cię przyjąć, to jest odwrócenie do góry nogami zupełnie tego, o co chodzi Panu Jezusowi. Ty wzywasz i dlatego podchodzę do stołu. Ja się przygotowuję, żeby móc podejść do stołu. Tak jak w domu się przygotowuje, żeby móc podejść do stołu, żeby usiąść do stołu. Jest przygotowany do tego. I tak samo się przygotowuje w kościele. Ale spowiedź nie oznacza, że jestem godny. To jest chore patrzenie, chore. I to sprawia, że idziemy do komunii nieprzemieniającej. Także na to mocno was jakoś uczulam. Mówiąc, to jest bardzo poważna sprawa, mówiąc to, oczywiście mówię też do siebie. To nie jest tak, że tutaj stajecie w innej pozycji niż ja. No i na końcu mszy świętej idźcie, ofiara spełniona. My tego nie, jakby znowu to mi troszeczkę zobrazowało. My w Polsce podkreślamy, że podziękuj Panu Bogu jeszcze za Eucharystię. Czyli ksiądz mówi idźcie, ale jeszcze nie wychodźcie. Tak naprawdę. Natomiast no, każdy kraj ma tam coś. Mnie to jakoś tak troszeczkę pewne rzeczy dotknęły tam, jak jeszcze byłem we Francji. I to, że oczywiście ksiądz nie wychodzi ostatni z kościoła przez to. To może jest jakąś trudnością. Ale jest tak, że mówi idźcie, ofiara spełniona i całuje ołtarz, ręka i pierwszy wychodzi. Drzwi od kościoła są zamknięte, on nie otwiera. I wtedy ludzie wychodzą. On tam czeka i tam dobrego dnia mówi. I tam czeka, aż wszyscy wyjdą. Tak? Czyli nie, że się rozebrał, pomodlił i poszedł, tylko czeka, aż wszyscy wyjdą. Ale to jest ważny moment, bo jest taka pieśń, Panie Jezu, zabierzemy, to jest okej, tylko potem nie oddamy, to jest źle, ale to jest akurat błędne. Przynajmniej jest ta ofiara przemieniająca, jest przez to, że ja zabieram Jezusa z Kościoła. To jest. Dlatego jest to idźcie i teraz ja wychodzę z Jezusem. Nie sam. Wychodzę przemieniony. W którym momencie mszy świętej najlepiej jak w każdym. Ale mamy swoją możliwość percepcji i Pan Jezus na szczęście o tym wie. Że nie jesteśmy robotami. Tylko On zna nasze słabości. Ale jeżeli ja się oddaję słabościom na mszy świętej, wiedząc, że to jest czas walki, bo zły robi wszystko, żebym wyszedł taki sam, jak wszedłem, i wiedząc o tym, jeżeli się temu poddaję, to robi karygodny błąd przebywania z miłością, że to jest po prostu prostytucja. Tylko zewnętrznie. Ale okej, to jest fatalne. Ale jeżeli tylko trochę się poddaję, to z tym trochę chcę wyjść z kościoła i to zanieść. I jak znowu będę potrzebował, a to będzie chwila, będę potrzebował. Dlatego przychodzę kolejnego dnia, czy za parę dni, przychodzę znowu, bo widzę, jak nie domagam w miłości, jak nie umiem kochać. Panie, naucz mnie znowu, chcę Cię przyjąć, bo jak Cię przyjmę, to Ty mnie uzdalniasz do więcej. I wychodzę z Tobą. I wychodzę. Żono, widzisz, że byłem na mszy świętej? Widać to po mnie? Mężu, czy widzisz, że jestem inna, bo jestem po mszy świętej? Czy mówię do Ciebie inaczej teraz? Jakie było to kilka godzin po mszy świętej? Czy widziałeś zmianę? Nie widziałem. Aha. To w takim razie zastanawiam, czy to jest konkret, tak? Bo ja spotkałem miłość. I nie widzisz nic po mnie? No nie widać. No to znaczy, że coś trzeba zrobić, że jest miłość, spotkanie nieprzemieniające. Bo jak wyjdziesz po fantastycznym filmie, albo spotkasz nie Pana Jezusa, ale spotkasz biskupa. Jak już biskup nie rusza, to papieża. To co się dzieje z twarzą? Wszystkim po kolei, po twarzy widać, wydarzyło się spotkanie. A z Panem Jezusem? No, Pan Jezus jest na co dzień. Tak? I to nie ma znaczenia. Dlatego to jakoś kładę Wam mocno na serce. Spotkanie, msza święta, Eucharystia, uczta miłości, spotkanie przemieniające albo spotkanie nieprzemieniające. Dobrze, za chwilę będzie msza święta i teraz jeszcze znowu w tym temacie, co mieliśmy. W tym temacie. Na pewno znacie książkę Jezus żyje. Tak? Znacie, bo to jest klasyczna książka co do... I książka Jezus żyje tego samego autora ma część drugą. Jezus jest Mesjaszem. Niektórzy to mają, niektórzy nie mają. Jak ktoś nie ma, to zachęcam do kupna, a jak ktoś ma, to zachęcam do zajrzenia w domu do tej książki. I tam w drugiej części książki ojciec, autorem Jezus żyje jest ojciec Tardif, tak, którego, no to jest tu człowiek, który ostatnich latach miał chyba najmocniejszy charyzmat modlitwy uzdrowienia. I w drugiej części książki są pytania zadawane ojcu Tardifowi przez świeckich dziennikarzy o modlitwę, o uzdrowienie, o Eucharystię. I to są pytania, 30 stron pytań. I to są pytania typu, czy dając i o modlitwę w językach, na przykład jedną z odpowiedzi jest taka, dlaczego ojciec się modli zawsze w językach, jak prosi o uzdrowienie? Albo czy trzeba się modlić? On mówi, że jego odpowiedź jest taka, jak jest modlitwa o uzdrowienie i się modlę w językach, to jest więcej uzdrowień. Jak się nie modlę w językach, to jest mniej uzdrowień. Oni pytają dalej, dlaczego? On odpowiada, nie wiem. Są konkretne, ale mówi o swoim doświadczeniu. Albo na przykład wyjaśnienie, czy zapraszając na mszę o uzdrowienie, nie budzę nadziei, które potem są niespełnione. Tak, to są świeckie pytania, ale na świeckie pytania specjalisty odpowiedzi. Także dla animatorów myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na to popatrzeć. Też na te omsze o uzdrowienie, o w ogóle omszę świętą, różne pytania, które są do niego. Jeśli ktoś z Was nie ma takiej książki, ja jestem autorem Jezus uzdrawia dziś, to zachęcam do tej książki. Ona też jest z Eucharystii cała. I chcę Wam też polecić płytę o lękach. Lęk przed wyjściem, czy w ogóle lęki, jako coś u ludzi duchowych, mówimy o człowieku, który zmierza od dobrego do lepszego. Dba o życie duchowe. O takiej sytuacji, bo różnie duchy działają na człowieka w zależności od tego, jaką ma kondycję wewnętrzną. Ale jeśli ktoś ma kondycję wewnętrzną, że dba o życie duchowe, idzie od dobrego do lepszego, to duch zły niszczy przez lęk. Tak go można, nie mówimy o lęku przed grzechem, czyli bojaźni Bożej, tylko mówimy w ogóle o lęku, który paraliżuje, który fiksuje. I ta płyta może być dobrą odpowiedzią tutaj w tym temacie.